Myślę, że bardzo często, kiedy przeżywamy uroczystość Najświętszej Trójcy, to pierwsze nasze skojarzenie jest takie, że Trójca to tajemnica. W związku z tym, jak to tajemnica, no to nie sposób coś powiedzieć, coś pomyśleć i coś zrozumieć. I oczywiście od razu wtedy przychodzą na myśl takie piękne przykłady z historii i tradycji Kościoła, jak chociażby świętego Augustyna, który po ukończeniu swojego dzieła De Trinitate o Trójcy miał mieć to doświadczenie Pana Boga w takiej formie spotkania z małym dzieckiem na plaży, kiedy to dziecko przelewało ocean do małej dziurki w plaży, którą sobie zrobiło w piasku. No i na pytanie, co ty robisz, że to jest w ogóle bez sensu, to dziecko miałoby odpowiedzieć, szybciej przeleję ten ocean do tej dziurki, niż ty zrozumiesz Trójcę. Czy święty Tomasz z Akwinu, który pod sam koniec swojego życia, 6 grudnia 1273 roku, ma doświadczenie mistyczne na modlitwie i w ramach tej wizji słyszy słowa Pana Jezusa: dobrze o mnie pisałeś, Tomaszu, o co chciałbyś prosić? I wtedy Tomasz miał odpowiedzieć: o nic innego, prócz Ciebie samego. I po tym doświadczeniu Tomasz miał mieć takie też przekonanie, że wszystko, co napisał, to była słoma. I nie skończył sumy teologicznej największego swojego dzieła. Napisał jeszcze tylko jedno dzieło od tego momentu, komentarz do Pieśni nad Pieśniami, który niestety nie zachował się do naszego czasu. Czyli opowieść o miłości, ale sumy teologicznej nie skończył. I jakby można byłoby dojść w tym momencie do takiego przekonania, że skoro Trójca to tajemnica, to jakby dajmy sobie w ogóle spokój z jakimś takim w ogóle zastanawianiem się nad tym, że to przekracza jakiekolwiek nasze możliwości. To misterium. Problem w tym, że my słowo misterium chyba źle rozumiemy często. Właśnie gdzieś widząc w misterium od razu tą tajemnicę, a w tajemnicy widząc niemożność poznania. A to nie do końca tak jest. Ilekroć pojawia się to słowo mysterion greckie w Nowym Testamencie, nie występuje bardzo często, ale trochę tych miejsc jest, tylekroć wcale nie oznacza niemożności poznania, ale wręcz przeciwnie. Tylekroć oznacza objawienie, dzięki któremu mogę poznać. Bez odsłonięcia, bez objawienia, bez tego, co Pan Bóg mi o sobie powie, fakt, to przekracza moje możliwości poznawcze. Ale właśnie ze względu na to, że Bóg, który do mnie przychodzi, jest tym, który się odsłania, ja mogę Go poznać. To nie oznacza, że mogę Go poznać absolutnie wyczerpująco. On jest zawsze większy. To nie oznacza, że ja jestem w stanie rozumem wszystko o Nim wiedzieć. Nie, mój rozum jest za mały. Że jest to raczej poznanie wynikające nie tylko z samego intelektualnego zastanowienia, co raczej z doświadczenia bycia w relacji. Ale może dlatego wydaje się, że bardziej adekwatnym tłumaczeniem słowa mysterio niż tajemnica byłoby słowo sekret. Bo sekret to nie jest coś, co jest niepoznawalne, tylko sekret to jest coś, czego ja nie poznaję, dlatego że nie jestem do tego wtajemniczony. Że nie mam na tyle bliskiej i ścisłej relacji z osobą, która jest właścicielem sekretu, żeby ona mnie wtajemniczyła w ten sekret. Ale kiedy zbuduję taką bliskość, to wtedy ona mnie może dopuścić do swojego sekretu. No i drodzy, pierwsza rzecz właśnie z tej dzisiejszej uroczystości to kwestia taka, że zanim zaczniemy gdybać o Trójcy Świętej, to lepiej zbudować z nią relację. Zbudować z nim doświadczenie bliskości, w której Bóg będzie odsłaniał przede mną siebie samego i ten swój sekret. Pamiętam, ważna osoba dla tego miejsca, jaką jest pani Danusia Piekarz, kiedyś miała takie spotkanie dla studentów u mnie w duszpasterstwie i ona opowiedziała o Piśmie Świętym w taki sposób, używając metafory randki. Mówiąc, że bardzo często ludzie się zniechęcają do czytania Pisma Świętego, uważając, że nic z niego nie rozumieją, że jest za trudne. A ona wtedy mówi, spodziewając się, że na pierwszej randce wszystkiego się dowiedzą o osobie, z którą są na randce. No nie, potrzeba czasu. Na pierwszej randce nie odsłania się tajemnic serca. Trzeba zbudować bliskość, więź, relacje, żeby to słowo zaczęło się odsłaniać przede mną. Pamiętam ze Światowych Dni Młodzieży taki moment, kiedy papież Franciszek miał spotkanie z przedstawicielami młodzieży z wszystkich kontynentów. I jedna dziewczyna zapytała: Ojcze Święty, czym dla Ojca Świętego jest modlitwa? No i Franciszek odpowiadał w taki sposób, że to wywołało konsternację nas wszystkich. Tłumacz zgłupiał, jak to tłumaczyć. Bo papież mówi tak: kiedy się modlę, to nie rozmawiam z Bogiem. Tłumacz go poprawił: rozmawiam. Nie, tłumacz tak jak mówi: nie rozmawiam. Nie rozmawiam z Bogiem. Rozmawiam z Ojcem, rozmawiam z Synem, rozmawiam z Duchem. Z każdą osobą mam relację. Z każdą osobą mam relację. I to wydaje mi się, że jest właśnie taka pierwsza rzecz, która nas prowadzi dzisiaj w tej uroczystości. Mieć relację. Nie tyle z Bogiem. Mieć relację z Bogiem, który jest trójjedyny. Z Bogiem, który jest w trzech osobach. To nie to samo. Karl Rahner, taki wybitny niemiecki dwudziestowieczny teolog, będzie mówił, że potężna ilość chrześcijan jest tak naprawdę monoteistami monadycznymi. To znaczy, gdyby się okazało, że Bóg nie jest trójcą, to nic by nie musieli zmieniać w swojej pobożności. No bo oni i tak tylko z Boziom rozmawiają. Znaczy, dla ich życia wiary, dla ich doświadczenia religijnego nie ma żadnego znaczenia, czy Bóg jest trójcą, czy nie jest trójcą. Zapytajcie się o to, czy wasza pobożność, wasza duchowość, wasza wiara jest trynitarna. Czy mam duchowość zbudowaną na relacji z Ojcem, Synem i Duchem. Po drugie, jakbyśmy mieli szukać jakiegoś obrazu dla Trójcy Świętej, to wydaje mi się, że najsłuszniejszy jest ten kierunek, który nam zaproponował w tradycji święty Augustyn. Święty Augustyn idzie za bardzo prostym założeniem. Jeżeli człowiek jest obrazem Boga, to gdzie mam szukać obrazu Trójcy? No właśnie, w człowieku, który jest obrazem Boga, który jest Trójcą. W związku z tym, on mówi, przypatrzmy się temu, co w człowieku duchowe. Przypatrzmy się jego władzom duchowym. I mówi Augustyn, on używa różnych takich, daje przykłady różnych triad, które możemy w naszym życiu duchowym rozpoznać, ale jedna z tych triad dotyczy tego, że jest w nas umysł i ten umysł jest zdolny do poznania siebie samego i jest zdolny do kochania siebie samego. I żeby to zobrazować trochę, spróbujcie sobie wyobrazić taką sytuację, że przychodzicie do psychoterapeuty albo kierownika duchowego. To nie to samo, ale jakby dla potrzeby tej chwili w jednym i w drugim miejscu może się to dokonać. I ten psychoterapeuta czy kierownik duchowy mówi wam tak. Spróbuj siebie postawić przed sobą samym. I spróbuj na siebie jakby popatrzeć trochę z zewnątrz. I zobacz, kim jesteś. Zobacz, jakie są twoje pragnienia. Zobacz swoje marzenia. Zobacz swoją historię. Czy macie wtedy takie doświadczenie, zostałem podzielony na pół? Nie, to znaczy stałem się przedmiotem mojej własnej refleksji i poznania. To jest właśnie ten obraz siebie, który wyciągnąłem, ale równocześnie to nadal jestem ja. Jestem i podmiotem, i przedmiotem poznania. I w końcu chodzi o to, że kiedy poznajesz tę swoją historię, patrzysz na swoją rodzinę, patrzysz na to swoje dziedzictwo, które masz, patrzysz na to, co w twoim życiu piękne i na to, co w twoim życiu dobre, w końcu masz taki moment skutecznej terapii i kierownictwa duchowego, kiedy mówisz, przyjmuję siebie. Naprawdę jest no człowiek, którego stworzył Bóg. No piękny on jest, no kocham go. No kocham siebie samego. Jestem spójny wewnętrznie. To jest ten moment, że patrząc na siebie, przyjąłem siebie i pokochałem. To jest obraz Trójcy. Kochający, kochany i miłość, która ich jednoczy. Ojciec, Syn i Duch. W Fulton Sheen używa takiego bardzo pięknego obrazu. Mówi: ojciec patrzy na swój doskonały obraz, przegląda się w Bożym Synu, dostrzegając, jaki on jest piękny, jaki on jest doskonały. Syn w miłości patrzy na swojego ojca, który go zrodził. Jest wszystkim tym, czym jest ojciec, z wyjątkiem ojcostwa. Patrzy na niego i w tym patrzeniu na siebie wzajemnie jest taki moment, kiedy robią takie wow, wow, tchnięcie ducha, zachwyt miłości. To są obrazy, ale chyba najgłębsze, które nam mogą pokazać, że naprawdę, jak mamy szukać obrazu Trójcy, to nie szukajmy go w koniczynkach. Nie szukajmy go w, nie wiem, stanach skupienia wody. Szukajmy go w nas. My jesteśmy na obraz Trójcy. A to pociąga za sobą dwie bardzo konkretne konsekwencje. Pierwsza jest taka, że Bóg w Trójcy Jedyny jest wspólnotą relacji. Osobowość Ojca, Syna i Ducha konstytuują relacje między nimi. W związku z tym, jeżeli człowiek jest na obraz Trójcy, to, co konstytuuje nasze spełnienie, nasze szczęście, to są relacje, które budujemy. Przeciwieństwem trójjedności jest samotność. Nie ma powołania do samotności. Wbrew temu, co czasami się mówi, że jest powołanie do kapłaństwa, powołanie do małżeństwa i powołanie do życia samotnego. Nie ma powołania do życia samotnego. Jest powołanie zawsze do miłości, do relacji. Ale może to być powołanie do relacji wyłącznej, jaką jest małżeństwo, albo powołanie do budowania wielu relacji w miłości. Ale nie samotności. Samotność jest antytrynitarna. Jest właśnie zaprzeczeniem tego, kim jest Bóg. Jest doświadczaniem, no, jeśli można byłoby właśnie tak powiedzieć, jakiegoś przeciwieństwa życia. Szczęście dają głębokie relacje, spełniające relacje, relacje w miłości, doświadczaniu dobra i dawaniu dobra. To jest najgłębszy wymiar właśnie tego bycia obrazem Boga. I w końcu druga rzecz, o której kiedyś mówił szwajcarski teolog Hans-Urs von Balthasar. On mówi, że przez to właśnie, że Bóg sam w sobie, w swoim wewnętrznym życiu zna różnicę, zna inność, zapragnął powołać ten świat do istnienia w całej jego wielorakiej różnorodności. Bóg kocha inność, Bóg kocha różność. On zna ze swojego życia, ojciec zna syna, zna ducha, zna inność. Ta sama natura, ale ojciec nie jest synem, syn nie jest duchem. Dlatego Bóg jest tak kreatywny w tej różnorodności. Znamy, mówi się dzisiaj, około 2 milionów gatunków roślin i zwierząt, ale niektórzy uważają, że to jest tylko 10% tego, ile naprawdę istnieje. Jak popatrzymy tylko na naszą galaktykę, 400 miliardów gwiazd, tylko nasza galaktyka. Jaka to jest różnorodność stworzenia? Nie? Mógłby stworzyć jedną galaktykę, mógłby stworzyć jedną gwiazdę, albo dwie gwiazdy identyczne. Nie. Każda inna, każda wyjątkowa. 7 miliardów ludzi. Każdy inny, z własnym DNA, z własnymi liniami papilarnymi. Każdy zupełnie inny. Inność jest piękna. Mało tego, inność warunkuje miłość. Właśnie dlatego ją kochasz, że jest inna niż ty. Właśnie dlatego ją wybrałeś, że jest kobietą. Dlatego wybierasz właśnie, że jest inna. Jest inna w swojej historii, inna w swojej osobowości, inna w temperamencie. Jakby wszyscy byli tacy sami jak ja, świat byłby straszny. Nie to, że się nie lubię, ale byłby straszny. Byłby straszny. Właśnie dlatego jest piękny, że nie ma drugiego takiego jak ja. I że mogę kogoś poznać, kto jest inny. Inaczej patrzy, inaczej rozumie. Czasami to jest super trudne. To prawda. Czasami przyjąć Jego w tej inności jest bardzo bolesne, bo mamy inną wrażliwość, bo inaczej rozumiemy. Mówimy o tym samym i kończymy. Ja myślę inaczej, ty myślisz inaczej. Ja Cię nie rozumiem, ja Ciebie nie rozumiem. Ale równocześnie właśnie miłość może zaistnieć w tym przyjęciu inności. Nie chciejmy budować kościoła na jedną modłę, wszyscy tacy sami. Nie chciejmy budować, to jest straszne, kiedy formatorzy w seminariach, nie? Kleryków robią według kopyta i na jedną modłę, wszyscy tacy sami. To jest straszne, kiedy w małżeństwie próbuje się drugiego małżonka zaprogramować pod siebie. Masz być taki jak ja, masz myśleć tak jak ja, chcieć tego co ja, rozumieć tak jak ja. Jedność nie oznacza zaniku różnorodności. To jest straszne, kiedy rodzice wychowują dziecko na jedno kopyto. Każdy ma być taki sam. Czemu ty jesteś inny niż twój braciszek? Bo jestem inny. Po prostu. To zapytanie. Czemu się nie możesz tak zachować jak on? No bo nie jestem nim. Nie jestem nim. Jestem sobą. Jestem inny. I poznaj mnie w mojej inności. Znajdź do mnie klucze. To działało na moją siostrę, na mnie nie działa. Kreatywnie, mamusiu. Pomóż. Nie tak, że będzie na wszystkie działało tak samo. Różnica. Różnica, którą przyjmuję. Bóg, który jest Trójcą, zna inność i kocha inność. Dlatego nas stworzył tak innymi. Miłość istnieje właśnie w przyjmowaniu różnic i w budowaniu jedności dzięki tej inności i pomimo tej inności. Więc kochani, jak widzicie, uroczystość Trójcy Świętej nie jest odrealniona. To nie jest święto dogmatu, gdybologii. To jest święto naszego życia. Życia na obraz Boga, który jest Trójcą. Amen.